Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jerzy Giebułtowski. Reprezentuję wydawcę jednego z gospodarzy dzisiejszej promocji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyszliście Państwo tutaj w powszedni dzień i że zaszczyciliście Państwo swoją uwagą i swoją obecnością promocję naszej pierwszej książki. Chciałem podziękować Państwu za przybycie. Chciałem podziękować Muzeum POLIN za gościnę, za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej imprezy. Chciałem podziękować United States Holocaust Memorial Museum za pomoc i za współpracę przy wydaniu tej książki. Chciałem podziękować Naczelnej Radzie Adwokackiej za wsparcie tej książki. Już sama liczba uczestników zawiera w sobie praktyczną realizację naszej filozofii. Tekstura po łacinie znaczy tkanka, albo ściek, albo szew. Nam zależy na tym, żeby łączyć różne inicjatywy różnych instytucji, żeby robić rzeczy ważne, niekoniecznie najnowsze. Książka, którą chcemy Państwu dzisiaj przedstawić i o której będą mówić w kolejności alfabetycznej redaktor Konstanty Gebert i profesor Rafał Wnuk. Książka nosi tytuł Behemot, narodowy socjalizm, ustrój i funkcjonowanie. Mam nadzieję, że wszystko się stanie jasne, kiedy już zaczniemy o tej książce mówić. Książka ma lat 73, a nawet 75, dlatego że pierwodruk, pierwsza postać tej książki ukazała się w roku 1942 i potem został dopisany do niej aneks, dopisał go Franz Neumann, autor tej książki, i potem już nic nie zostało poprawione. Właściwie to, co się ukazuje teraz, to są tej książki przedruki. Także będziemy rozmawiali o książce absolutnie klasycznej pod względem metodologicznym. Można przyjąć, że jest to pierwsze, może poza państwem dualistycznym Ernsta Frankla, pierwsze studium ustroju i porządku konstytucyjnego, jeśli można tak powiedzieć, państwa nazistowskiego. Jest to książka całkowicie klasyczna, tak klasyczna, że właściwie już się jej nie cytuje, bo historycy, którzy piszą o Niemczech, tę książkę znają. Państwo znają ją pośrednio z procesów norymberskich, bo za uporządkowanie materiału, jaki zostawia w swojej, nazwijmy to umownie, spuściźnie III Rzesza, sposób uporządkowania i koncepcję nie tylko prawną, ale też, można by powiedzieć, moralną, wymyślił Franz Neumann. Widzę, że zdążył dotrzeć do nas prezes Stefaniuk i chciałbym dać mu na chwileczkę mikrofon, żeby powiedział coś od siebie.
Tak to się zdarza, że w ważnych momentach, w ważnych chwilach coś się takiego dzieje, że nie możemy sprostać do końca zadaniu. Przepraszam za spóźnienie. Chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na tym spotkaniu. Dziękuję, że znaleźliście czas. Mam nadzieję, że to będzie ciekawy wieczór. Dzięki prowadzącym to naszym panelistom, dzięki Konstantemu Gebertowi i panu Rafałowi Wnukowi. Prowadził spotkanie będzie tłumacz Jerzy Giebułtowski. Serdecznie witam przedstawicieli adwokatury warszawskiej, dzięki którym ta książka się ukazała. Dziękuję bardzo kierownictwu POLIN-u, że udostępniło nam tę salę. Ja tylko jedną rzecz od siebie powiem. Gdy podjęliśmy decyzję o wydaniu Neumanna, byłem przekonany, że wydajemy pozycję niezwykle ważną, interesującą, zamykającą pewien przemyślany, ale już skończony fragment historii tej części świata. Niestety, ku mojej głębokiej rozterce okazuje się, że wydaliśmy książkę aktualną. Oddaję mikrofon panu Jerzemu Giebułtowskiemu.
Parę zdań o autorze, bo jak się wstuka w wujku Google'u nazwisko Neumann, to wyskakuje wielki matematyk Neumann. I bardzo słusznie, bo to był wielki matematyk, drugi wielki politolog, drugi Neumann. Neumann jest w pewnym sensie naszym rodakiem, bo urodził się w Katowicach w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Był prawnikiem, człowiekiem lewicy, można by nawet powiedzieć skrajnego skrzydła SPD, praktykującym prawnikiem zajmującym się prawem pracy. Po krótkim spotkaniu z tajną policją państwową, bardziej znaną jako Gestapo, wyemigrował najpierw do Anglii, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie tę książkę napisał, korzystając wyłącznie ze źródeł jawnych. Ta książka jest zapisem, jak zauważył kiedyś profesor Wnuk, pracy w stylu, czy właśnie zgodnie z pragmatyką pracy białego wywiadu. Wszystkie informacje, które to są, były ogólnodostępne w bibliotekach. Także Franz Neumann nie znał wyniku wojny. Warto zaznaczyć, że tutaj mamy narodowy socjalizm, daty ramowe to jest 1933-1944. Franz Neumann nie znał wyniku wojny. Miejscami ta książka wzbudza przerażenie, bo on pisze, że Himmler jest szefem policji niemieckiej, no bo w 1944 roku Himmler był i czas teraźniejszy był jak najbardziej uprawniony. Co to jest za książka i dlaczego rozmawiamy o niej, za co dziękuję panu Woźniakowskiemu, nie wiem czy jest, rozmawiamy o niej właśnie dzisiaj, bo staraliśmy się dobrze dobrać datę. Dzisiaj mamy rocznicę pożaru Reichstagu. Jak powiedział jeden ze znanych mi historyków, jest to data, która jest, ta data to początek dobrej zmiany w Niemczech. Panowie, co to jest za książka?
No, z jednej strony to jest taka solidna cegła biblioteczna. Znaczy, jak chcemy wiedzieć, co można było wiedzieć o państwie hitlerowskim, póki jeszcze trwała wojna, to jest znakomite źródło. Książkę tę, czego Jurek Giełdowski nie dopowiedział, Neumann pisał na zlecenie przyszłej CIA, co zresztą znakomicie by dopełniało jego obrazu. Emigrant oczerniający swoją ojczyznę na zlecenie amerykańskiego wywiadu. No, oczywiście Żyd i lewak do tego, prawda? Więc w tym sensie już nie tylko książka jest aluzyjna, jak powiedział pan prezes, autor jest aluzyjny. I mnie się kołacze po głowie to straszne zdanie Kołakowskiego z 1968 roku. Doczekaliśmy się takich czasów, że cała literatura światowa to jest zbiór aluzji do sytuacji politycznej w PRL. No tu się okazuje, że klasyczne dzieło o strukturze państwa hitlerowskiego zaczynamy odczytywać aluzyjnie, uśmiechając się do siebie takie półmrugnięcie, no, że wiemy, że początek dobrej zmiany, prawda, że Behemoth znowu idzie. To jest interesujące, ponieważ ta książka po pierwsze jest, mimo że to jest taka cegła, to jest to książka bardzo mocno polemiczna. Mianowicie polemiczna z całym naszym powojennym wyobrażeniem o państwie hitlerowskim, które postrzegamy jako machinę zbrodniczą, ale świetnie zorganizowaną. Zaplanowaną, zorganizowaną, z potężnymi wewnętrznymi strukturami, zorganizowaną zgodnie z logiką zbrodni ku maksymalnej wydajności. Nic podobnego, mówi Neumann. Tutaj nie było nic zorganizowanego. Tutaj był nieustanny bałagan i walka o władzę między rozmaitymi podmiotami. Się nawet zastanawia, czy w ogóle można tutaj mówić o państwie, czy był to po prostu gang, który walczył nie tylko z resztą świata, ale walczył wewnętrznie elementy gangu, jedne przeciwko drugim. On to udowadnia bardzo przekonująco. Zaraz jest to książka upiornie trudna w lekturze. Raz jeszcze szapoba dla Jurka Giełdowskiego za przekład. Ale pokazuje, że to, co nam się wydaje być pewnikiem naszej wiedzy historycznej, niekoniecznie tak musiało wyglądać w momencie, kiedy przedmiot tej wiedzy jeszcze żył i zabijał. A z drugiej strony ta książka, no rzeczywiście, jak nie chcieć, zawiera w sobie nieintencjonalne, rzecz jasna, przestrogi dla potomnych, zwłaszcza tam, gdzie Neumann się rozprawia z innym mitem, o którym też wiemy, że jest nadal bardzo rozpowszechniony, Niemiec hitlerowskich jako państwa prawa. No to niedawno jeden z czołowych polityków podał Niemcy hitlerowskie w wywiadzie jako znakomity przykład państwa prawa. Neumann mówi, nie, to jest państwo bezprawia. To jest państwo, w którym źródłem prawa była wola suwerena, tak, tym suwerenem był Adolf Hitler. Natomiast nie ma państwa prawa bez konstytucji, nie ma państwa prawa bez reprezentacji politycznej, nie ma państwa prawa bez równości obywateli. I w związku z tym Rzesza Niemiecka nie była państwem prawa. I tu się okazuje, że ta książka, która, podkreślam, jest ciężka w lekturze i wydaje się, opisuje sprawy, które już raz na zawsze nauka historyczna opisała, jest w sposób niepokojący, i tutaj się z panem profesorem absolutnie zgadzam, w sposób niepokojący aktualna, nie tylko ze względu na procesy polityczne zachodzące w średniej wielkości państwach europejskich, ale także i na procesy polityczne zachodzące w światowym supermocarstwie. I być może warto będzie spojrzeć na Neumanna jako na autora, który umiał przewidzieć przyszłość, opierając się tylko na bez trudu dostępnej w teraźniejszości informacji.
Jeśli mogę, chciałem pociągnąć jeszcze przez chwilę ten wątek kwestii prawnych, państwa prawa, tego Rechtsstaat. Można powiedzieć tak, co zresztą też jest znamienne i bardzo charakterystyczne, więcej bym powiedział, wymowne. Trzech największych teoretyków ustroju III Rzeszy w tej kolejności chronologicznej. Ernst Fraenkel, Franz Neumann i Franciszek Ryszka, ci trzej muszkieterowie, to byli nie Niemcy, ludzie znający Niemcy doskonale. I no, muszę zacytować jednego z nich, który pisze o, nawiązując niejako ex ante do dzisiejszej rocznicy, do rocznicy podpalenia Reichstagu i ustawy o pełnomocnictwach, którą Ernst Fraenkel w pierwszym zdaniu swojej książki o państwie dualistycznym powiedział takie, znaczy wypowiedział, napisał takie zdanie, że konstytucją III Rzeszy jest ustawa o pełnomocnictwach, czyli ustawa wprowadzająca stan wyjątkowy. Profesor Ryszka postanowił nam tę myśl bardzo przybliżyć i utrwalić i swoje opus magnum nazwał państwem stanu wyjątkowego. Ta książka jest opowieścią o państwie stanu wyjątkowego, a teraz na co zwraca uwagę właśnie Franciszek Ryszka? Od trzech lat Niemcy rządzone były z przerwami na zasadzie stanu zagrożenia państwa, a po przejęciu władzy miały charakter wyjątkowo terrorystyczny. I teraz tu szczególnie państwa proszę o uwagę. 2 miesiące rządów Hitlera wydawały się tylko kwantytatywne. To znaczy chodzi po prostu o ilość aktów prawnych, rozporządzeń, zarządzeń, które wydano w tej sprawie. Cała różnica polega jednak na tym, iż to, co było wyjątkowe, stało się zasadą. Po prostu wprowadzono stan wyjątkowy, który trwał do końca istnienia tego państwa. A jak tę książkę pisał Neumann, panie profesorze?
Nie wiem, bo nie obserwowałem tego. Nie miałem szansy. Natomiast z punktu widzenia takiego historyka jak ja, który stara się coś tam odtworzyć, czytając książkę, czytając tekst, to on przede wszystkim pisał w czasie rzeczywistym. Dlatego ten czas teraźniejszy w bardzo dużej części książki zasadnicza, mniej więcej gdzieś chyba od 200 strony, to już jest czas teraźniejszy przeważa. Jesteśmy w Muzeum Polin. Powinniśmy być chyba w sali biura studiów przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo on pracował w takiej atmosferze. Krótko mówiąc, on został zatrudniony przez Amerykanów przez amerykański wywiad tworzyli dopiero ten wywiad. Amerykanie tak naprawdę do II wojny światowej wywiadu nie mieli. To bardzo naiwne państwo, jeśli porównamy to do państw europejskich z wielosetletnią tradycją podsłuchiwania, okłamywania itd., itd. Neumann więc był człowiekiem, który ze względu na osobistą znajomość Niemiec, umiejętności językowe oraz wielki talent analityczny został wynajęty przez Amerykanów, żeby im a. wytłumaczyć, czym jest Trzecia Rzesza. W efekcie ta książka, tak jak prawidłowo zrobiona analiza wywiadowcza, ma najpierw część historyczną. Świetny esej, czym są Niemcy. I to dla mnie, jako dla historyka, czytało się najłatwiej. I pewnie państwu, jeśli państwo sięgniecie po tą książkę, ja również polecam, to znamy, to się łatwo czyta. Dochodzimy do roku 1933-1934 i tu pokazuje się Neumann jako analityk, jakich już nie ma. Z tego powodu, że on, choć jest z wykształcenia prawnikiem, to ma aparat, to ma umiejętność analizowania nie tylko prawa, ale też zjawisk gospodarczych w rozumieniu globalnym. Ma szlif socjologiczny i to czuje się w tej książce. Nieobca mu jest psychologia społeczna. Znakomicie czuje instytucje. On w potężnym stopniu analizuje państwo jako instytucję, która jest w jego przekonaniu niszczona. Znaczy, tutaj zdradzę pewnie troszkę sam tytuł, ale to zostało zapowiedziane tutaj. On uważa, że to Trzecia Rzesza nie jest państwem, ale jest antypaństwem. Behemot to jest to coś, co niszczy państwo. Mamy więc tą analityczną część i ta analityczna część nie wprost, ale przechodzi w przepis, w to, co ma być. Amerykanie zamówili nie tylko opis tego, jest Trzecia Rzesza, ale w anglosaskim świecie historia jest w niemałym stopniu nauką użytkową, czyli co z tym czymś zrobić, jak to przemienić. I Neumann, krótko mówiąc, jest tą osobą, która daje przepis na denazyfikację i te wszystkie inne które zostały zastosowane po wojnie. To jest przepis i analiza. Krótko mówiąc, jest to i źródło, i opracowanie historyczne.
Zbliżamy się powoli do pytania, czym była Trzecia Rzesza. Ja może zdradzę, kto zabił. To znaczy przeczytam, co ostatnią myśl, którą Franz Neumann zawarł w tej książce. Zresztą warto chyba nadmienić, że zginął w dość tajemniczych okolicznościach, zwłaszcza jak na uniwersyteckiego politologa, bo zginął w wypadku samochodowym, mieszkając w Stanach, będąc Niemcem, zginął w wypadku samochodowym w Szwajcarii w 1953 roku, czy 4. I Neumann pisze tak. Dekret Hitlera z 25 lipca 1944, więc już po zamachu, na mocy którego Göringowi powierza się przystosowanie frontu wewnętrznego do wojny totalnej, może doprowadzić do likwidacji nadal istniejącego dualizmu państwo-partia. Partia zniszczyłaby wówczas wszelkie pozostałości państwa racjonalnego i administrującego, zastępując je amorficznym, bezkształtnym ruchem i tym samym przekształcając szczątki państwa w mniej lub bardziej zorganizowaną anarchię. Panowie, kto rządził w nazistowskich Niemczech?
No, kto się dorwał, ten rządził. To jest ta rewolucyjna teza Neumanna, który rzeczywiście mówił o reżimie nazistowskim jako o reżimie, w którym bez przerwy trwała walka, niepodważalna była pozycja wodza. Natomiast istniały tam podmioty wcale nie pozbawione suwerenności, a pozostawała administracja jako potężne lobby ze swoimi interesami. Wojsko wcale zresztą nie podporządkowane partii, to dopiero po zamachu Hitler miał powiedzieć, no teraz rozumiem, dlaczego Stalin wymordował swoich generałów w 1937. Działały potężne kartele, które były autonomicznym czynnikiem, bardzo zresztą bogacącym się na polityce państwa hitlerowskiego. Stąd też nacisk, jaki Neumann kładł na to, żeby w Norymberdze osądzać nie tylko politycznych i wojskowych przywódców III Rzeszy, ale także przywódców gospodarczych. No i była partia, która próbowała zawładnąć państwem, ale nie zdążyła. W porównaniu z radykalizmem zmian, jakie wprowadzili bolszewicy po zdobyciu władzy w Rosji, to, co udało się zrobić hitlerowcom w Niemczech, jawi się jako work in progress, ale dużo mniej radykalne, dużo mniej dokonane. To jest zresztą dla mnie jedna z największych słabości tej książki, że tutaj nie ma takiego zasadniczego porównania obu totalitaryzmów. Nie ma, no bo Neumann jako marksista pewnie uważałby to za bezzasadne. Jego marksistowskie przygotowanie znakomicie mu służy w analizie ekonomicznego funkcjonowania III Rzeszy i to jest może z perspektywy czasu największa zaleta tej książki, że ona pokazuje, jak bardzo ta systematyczna grabież wzmacniała grupę rządzącą. Ten długi fragment na temat funkcjonowania Hermann Göring-Werke jest arcydziełem. Znaczy ja bardzo Państwu polecam, jeżeli będziecie czytali powiedzmy tylko w bibliotece, a nie w domu, to jest naprawdę arcydziełko w arcydziele. To bardzo warto przeczytać i przestudiować. W efekcie jednak wniosek jest taki. Nie ma cienia wątpliwości, kto rządził w stalinowskiej Rosji. Rządziła partia. W hitlerowskich Niemczech rządzili ci, którzy korzystali z rozmaitych, autonomicznych względem siebie kanałów dostępu do władzy, żeby maksymalizować swoje wpływy i zyski. To jest zupełnie inna sytuacja.
To kto w takim razie stał na straży prawa, skoro Karl Schmitt pisał, że na straży prawa stoi Führer, pisząc ten swój słynny tekst Wielkiego Umysłu Upadłego Ducha zaraz po Nocy Długich Noży, czyli po wymordowaniu po prostu bez sądu dowódców SA, ale też wszystkich niewygodnych. To kim był Führer w tej strukturze?
Kim był Führer? Znaczy, zanim przejdę do kim był Führer, pozwolę sobie jeszcze jakby tytułem trochę uzupełnienia, trochę dyskusji. Znowu, nie wiem jak było, ale wiem co pisze Neumann. Znaczy, dla niego III Rzesza to jest efekt spisku. To jest efekt spisku owych czterech graczy, czyli monopartii, armii, biurokracji i kręgów gospodarczych, i wielkich decydentów gospodarczych, prawda? Wielkiego monopolu. Jednocześnie to jest efekt rozwoju gospodarczego Niemiec. Niemcy są najnowocześniejsze, w efekcie dążą do tego, do czego dąży według socjaldemokraty, marksisty Neumanna kapitalizm, do niepohamowanego rozwoju, do imperializmu gospodarczego i tak dalej. W związku z tym te cztery podmioty, te cztery siły, partia, administracja, wojsko i biznes tworzą spisek, który napada na państwo. I tu znowu Neumann jest człowiekiem, który kocha Niemcy. On kocha Niemcy i to jest takie Niemcy idealne, wspaniałe, które są głównie w jego głowie. Niemiecką kulturę, język. Ta książka jest obroną niemieckości. On uważa, że Niemcy są w momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, normalnym państwem w wielu wymiarach najlepszym społeczeństwem ze względu na wyedukowanie, na bardzo niski poziom antysemityzmu i tak dalej, i tak dalej. Tak te Niemcy przedstawia Neumann i jakby one zostały napadnięte przez spiskowców, państwo zostało przejęte i właśnie, kto nim rządzi? Rządzi nim chaos. Rządzi nim chaos, a w tym chaosie, może nie tyle rządzi, co zarządza chaosem, zarządza konfliktem, tak tych czterech grup, jak konfliktem pomiędzy dworakami, charyzmatyczny przywódca i ten charyzmatyczny przywódca nie jest niczym ograniczony, bo władza pochodzi od niego. I wszyscy inni, ci rywalizujący dworzanie, są mu winni bezwzględne posłuszeństwo. Charyzma jest swego rodzaju fortelem służącym ustanowieniu i utrzymaniu władzy. I ten chaos musi trwać. W teorii zaś prawnej państwa ten chaos, może źle to odczytuję, nie jestem prawnikiem ani politologiem, jest nazwany ruchem. To, co jest siłą państwa, to jest bezustanny ruch. On, bez ruchu nie ma społeczeństwa, nie ma państwa, więc trzeba bezustannie społeczeństwo, grupy pchać do konfliktów, do ruchu, do tego, żeby się działo.
Może zacytuję odpowiedni passus. Mam nadzieję, że profesor się zgodzi ze mną, że on tutaj będzie pasował. Passus samego Neumanna. Rządowe akty prawne uchwalane na podstawie ustawy o pełnomocnictwach, tej właśnie, której w pewnym sensie rocznicę dzisiaj obchodzimy, nie są rozporządzeniami rządowymi w rozumieniu decyzji podejmowanych wewnątrz gabinetu, lecz dekretami Führera. To samo dotyczy plebiscytów i ustaw uchwalanych przez Reichstag. Prawem jest wola Führera, a ustawodawstwo stanowi emanację jego władzy. Podobnie ma się rzecz z władzą administracyjną, która jest uosobieniem i którą wykonuje się w jego imieniu. Jest on wodzem naczelnym sił zbrojnych oraz, jak będziemy mieli okazję się przekonać, najwyższym i nieomylnym sędzią. Jego władza jest nieograniczona zarówno pod względem prawnym, jak konstytucyjnym. Pojęcie nieostre nie może być racjonalnie zdefiniowane. To jest też próbka stylu Neumanna, który zaczyna niewinnie, powoli się rozkręca i w odpowiednim momencie po prostu zadaje ten cios. Jakie są największe zalety tej książki?
Jeśli są. No, ewidentnie to, że tyle osób przyszło na spotkanie na temat tej książki, dowodzi, że ona rezonuje. Zaletą tej książki jest dla mnie, bo to każdy powinien się wypowiadać w swoim własnym imieniu, jest to, że ona okazuje się po latach być nieoczekiwanie polemiczną. Znaczy ta teza Niemiec hitlerowskich jako zdezorganizowanego chaosu wydaje się sprzeczna z tym, co sobie na temat tego państwa wyobrażamy. Natomiast opis Niemiec jako państwa, którym prawo wynika z woli suwerena, no zyskuje zupełnie nieoczekiwane znaczenia 70-80 lat później. Na to też warto zwrócić uwagę. Natomiast chciałbym jako przypis u dołu strony zwrócić Państwa uwagę na to, że Neumann doprawił Behemothowi gębę. Znaczy Neumann tutaj się czepia Behemotha takiego, jak go opisał Hobbes i argumentuje, że inaczej niż mogłoby się wydawać, że państwo niemieckie było lewiatanem, znowu w sensie Hobbesa, było ono Behemothem. No tutaj Neumann kontynuuje pewną tradycję intelektualną, którą Hobbes właśnie zapoczątkował, obsmarowywania Bogu Ducha winnych zwierzątek, dosłownie Bogu Ducha winnych, ponieważ jak wiemy i Lewiatan i Behemoth są to stworzenia stworzone jednorazowo przez Boga. Lewiatan jest potworem morskim, Behemoth potworem lądowym, jest jeszcze Ziv, potwór powietrzny, ale o nim wiemy najmniej, których funkcją będzie to, że będą się biły ze sobą, gdy nadejdzie koniec świata, a następnie sprawiedliwi, a więc mam nadzieję, że wszyscy obecni na sali zostaną zaproszeni przez Boga na ucztę Lewiatana, gdzie Stwórca Świata każdemu z nas zaserwuje dzwonko z Lewiatana, co będzie z Behemothem nie bardzo wiadomo. Oczywiście każdy może sobie dorabiać dowolne gęby, zwłaszcza jeżeli Behemothy i Lewiatany nie mogą się bronić, ale chciałem tutaj ten przypis w ich obronie wygłosić. Tym bardziej, że jak głosi jeden z midraszy, Pan Bóg po stworzeniu świata swój czas spędza następująco. Połowę swojego czasu spędza na studiowaniu Tory, 1/4 czasu na kojarzeniu małżeństw, a resztę na zabawę z Lewiatanem. Więc naprawdę tutaj i Hobbes, i Neumann Bogu Ducha winne stworzenia potraktowali bardzo źle.
Rysuje nam się tu obraz potwora, tak? Potwora lądowego. Rysuje nam się obraz zorganizowanego chaosu, zmowy tych czterech struktur, czy też elementów władzy, partii, biznesu, wojska i biurokracji, zwłaszcza ministerialnej, która jest zmową i tak jak każda zmowa trzeszczy. Cóż zatem spina to, co... Cóż spina tego Behemotha? Dlaczego ten Behemoth nie rozlatuje się na te dzwonka? To znaczy, co jest spoiwem? Nie wiem, no Sołżenicyn jak pisał o sowieckim Behemocie, jeżeli możemy tak powiedzieć, to powiedział, że od dziesięcioleci góruje nad nami potężny gmach państwa, spięty stalowymi obręczami, a spoiwami tego muru jest kłamstwo. Tak pisał Sołżenicyn o molochu sowieckim. A co jest spoiwem tego Behemotha nazistowskiego? Raoul Hilberg mówił, że nazizm nie miał ideologii, że to był melanż różnych, można powiedzieć, przekonań, tez, jakichś sentymentów, nastrojów. Czy zatem ideologia, czy interesy?
Neumann jest, no, jeśli ja dobrze go rozumiem, to on się przychylałby do tezy, że nie ma ideologii, że to jest państwo w sumie pozbawione, że nazizm nie ma cech ustroju, nie ma całościowej koncepcji. To jest jego teza. Ja bym z nią mocno dyskutował, ale uczciwie ją trzeba w ten sposób opisać, tą tezę Neumanna. Rzeczywiście on widzi to, co trzyma Niemcy, to, co je spaja, Niemcy nazistowskie, oprócz wodza i owego trzeszczącego bezustannie spisku czterech, tej walki o wpływy, to jak ja czytam tą książkę, to z pewnością spina je administracja. Bardzo sprawna administracja, która przez wykwalifikowanych urzędników wypełnia te przestrzenie trzeszczące i potrafi sprawić, aby zadania były wykonywane. Bo Trzecia Rzesza jest państwem zadaniowym, i zadanie jest ważniejsze od procedury. Krótko mówiąc, mamy cel, to pal licho prawo, cel ma być osiągnięty tak, a nie inaczej. Kolejna rzecz, oprócz owej sprawnej administracji spinającej państwo, to jest, szukam słowa, wspólnota ducha, wykreowanie przez nazistów przekonania o tym, że państwo nie jest żadną wartością, ale wartością jest naród. Naród sam się spaja, bo jest jednością. Jakby odrzuca całkowicie nazizm według Schmidta. To wiemy, że odrzuca obywatelstwo, jakby kategorię społeczną i nie ma tego, co jest mocne w tradycji demokratycznej, czyli państwo i społeczeństwo jako te elementy budowy systemu. Dla nazistów ważny jest państwo i naród, a między państwem a narodem jest ruch, a ruch jest najważniejszy. Prawda? To jest taka zupełnie niejasna triada i nie wiadomo, co z tego ma wyjść. Natomiast kiedy mówimy o tej ideologii, której nie ma jednocześnie, to tą ideologią jest imperializm i rasizm. Rasizm zaś w tym, jak go odczytuje Neumann, przechodzi w antysemityzm. I znowu, dla Neumanna skierowanie energii ludzi przeciwko Żydom jest takim oszustwem, że walkę klas, która dla Neumanna jest naturalnym procesem historycznym, zamienia się w walkę z Żydami, z mitycznym spiskiem kapitalistów i marksistów żydowskich.
Więc to jest złudzenie Neumanna, takie klasyczne złudzenie oświeceniowego myśliciela, któremu nie przychodzi do głowy, że ktoś może jakieś takie bzdury jak rasizm, antysemityzm traktować poważnie. I to jest oczywiście słabość jego analizy. Natomiast do tej wspólnoty ducha, o której mówił pan profesor, ja bym jeszcze dodał wspólnotę szmalu. Zwróćcie państwo uwagę, że tych czterech gangsterów, którzy napadli na państwo, zbiorowych gangsterów, że tam było dość, żeby się wszyscy mogli nagrabić. Jednym ze sposobów, jakim nazizm zapewniał sobie nie tylko kontrolę społeczną, ale akceptację i poparcie, było to, że ta systematyczna grabież niemieckich Żydów, nawet jeżeli by się zgodzić z Neumannem, ja się z nim nie zgadzam, że dokonana pod fikcyjnym pretekstem nie dającego się poważnie traktować antysemityzmu, no znakomicie napędzała i gospodarkę niemiecką, i interesy poszczególnych obywateli. On tam gdzieś podaje, że w ciągu 6 lat pensje wzrosły o 66%, tak? Czyli tak po 10% rocznie. No skądś te pieniądze się wzięły, a jak się skończyli Żydzi w Niemczech, to można było zabrać się za całą Europę, prawda? I to się okazało bardzo skuteczne. I tutaj z tego wynika pewien moralny problem, którego Neumann nie był świadomy, że trudno, żeby był. Mianowicie można bowiem interpretować to jego stwierdzenie, że tutaj czterech bandytów dokonało spisku, napadło na państwo, jako sposób na odbarczenie z odpowiedzialności zwykłych obywateli. Słyszeliśmy to w tym, co mówił Benedykt XVI w Oświęcimiu, kiedy powiedział, że w Niemczech gangsterzy napadli na państwo. Tak? Dopiero teraz mi przyszło do głowy, że może on to rozumiał w sensie neumannowskim. On bardzo dużo czytał i właściwie bym się zdziwił, gdyby się okazało, że nie czytał Neumanna. ale wniosek moralny, jaki z tego wypływa, jest dosyć prosty, prawda? Winni są gangsterzy, a nie biedny, napadnięty naród. Otóż biedny, napadnięty naród miał się w tym napadzie bardzo dobrze, o czym Neumann dość szczegółowo pisze. I jednym ze sposobów, które umożliwiały trwanie tego zdezorganizowanego systemu, było to, że on bardzo skutecznie grabił. I tej grabieży starczało dla wszystkich. W pewnym sensie to była taka piramida, tak? I gdyby Neumann potrafił był przeprowadzić analizę porównawczą Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej, no to by zauważył, że mimo skali grabieży w Rosji, która była no nieporównanie większa, jeżeli pomyśleć, ile mienia państwo uznało za własne, skutki tej grabieży były nieporównanie gorsze. Co być może wynikało z tego, że Rosja sowiecka była państwem totalitarnym, które musiało jeszcze finansować produkcję pewnego modelu ustrojowego, czym sobie Niemcy hitlerowskie w ogóle nie zawracały głowy, tak? Więc okazywałoby się, że hitlerowski totalitaryzm był nieporównanie tańszy, przynajmniej ekonomicznie, bo nie w kosztach ludzkich. Ale trudno mieć do Neumanna pretensję, że on tej akurat dyskusji nie prowadzi. Myślę, że ona byłaby zresztą dość trudna do wyobrażenia, kiedy on to pisał. Ale tak mi teraz przyszło do głowy, że może rzeczywiście Benedykt XVI odwoływał się do Neumanna w tych strasznych słowach, które wypowiedział w Oświęcimiu, a które można było interpretować jako alibi dla narodu, bo tu, prawda, gangsterzy rzucili się i dorwali do władzy.
Ciekawe. Rzeczywiście Neumann uważa, że Niemcy są dobrzy i tak ich opisuje, uważa ich za ofiarę, ale też ma pretensje. Ciekawe do kogo, prawda? Do socjaldemokratów. Neumann uważa, że socjaldemokraci, szczególnie oni, się nie sprawdzili, że nie potrafili zatrzymać tego procesu i ich najbardziej oskarża. Oskarża opozycję. Krótko mówiąc, zresztą to interesująco opisuje, jak się dawali obezwładniać w kolejnych ruchach. Szczególnie interesujący dla mnie był tutaj opis, jak zostawia się instytucje. Powiedzmy, socjaldemokraci byli potężni w związkach zawodowych. Związki zawodowe się przejmuje i zrobi ich marionetkę władzy. Instytucje stają się wydmuszkami, upartyjnionymi wydmuszkami. I związki zawodowe, w pewnym momencie też sądownictwo, z którego się zdejmuje obowiązek sądzenia, a ten obowiązek sądzenia na specjalnie powołane ciała sceduje i tak dalej, i tak dalej. Także to bardzo ciekawe. Natomiast Neumann nie mógł, on był niezdolny porównać Związku Radzieckiego i III Rzeszy. Znaczy, tak jak idealizował Niemców, tak idealizował Związek Radziecki. Znaczy, on uważał, krótko mówiąc, że w związku, on pisze tę książkę w latach, koniec lat 30., lata 40., że w Związku Radzieckim nie ma czegoś takiego jak masowy terror. On w tej książce pisze wprost. Znaczy, on w to wierzy. Znaczy, jest naprawdę zachodnim intelektualistą. Takim lewicowym, zachodnim intelektualistą tamtego okresu. No i z tego powodu jest zupełnie bezbronny wobec Związku Radzieckiego. Natomiast, to już nie z Neumannem, ale tutaj z kontrolokutorem, zasada, tak jak ją opisuje Neumann, państwa nazistowskiego była taka, żeby Niemcom było coraz lepiej. To takie bezustanne przekupywanie społeczeństwa. Ja nigdy nie słyszałem, o ile każdy Niemiec miał paszport w domu i mógł w każdym momencie z III Rzeszy wyjechać, ale nie wyjeżdżał. Więc III Rzesza się nie wyludniała. Tak, w Związku Radzieckim nikt nie miał paszportu, bo mógłby wyjechać. To są zupełnie inne w tym sensie państwa. I tutaj już znowu wracam do trafnego spostrzeżenia Neumanna. Mianowicie, że on, moim zdaniem trafnego, że nazizm jest jednak, ja wiem, że użyję marksistowskiej za Neumannem terminologii, ruchem imperialistycznym, który dąży do rozszerzenia gospodarczego, władzy, kontroli i tak dalej nad innymi terytoriami. I tu znowu, bardzo ciekawe, to jest zasadniczo sprzeczne z tym, co się dziś dość powszechnie uważa o nazizmie, że nazizm zdążył do autarki. Według Neumanna nic z tego. On twierdzi, że w sensie gospodarczym to jest klasyczny imperializm. I ten imperializm był kolejną taką nicią zszywającą państwo. I ten imperializm musiał w tamtych warunkach przekształcić się w wojnę i konflikt. I znowu, wojna, ten konflikt, ten ruch wewnątrz państwa przekłada się na zasadę organizującą życie w ogóle. Życie w ogóle. I ten konflikt musi się również uzewnętrznić w wojnie prowadzonej przez III Rzeszę.
Czyli jak rozumiem, wojna nie wybuchła. Wybuchła może nie tyle po coś, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel, tylko była wynikiem pewnej pułapki konsekwencji, tak? Czyli zawężania sobie, tak? W ten sposób, tak? Tak, kolejne kroki. Czyli to było takie podejście funkcjonalistyczne. No tak, tak. Funkcjonalistycznym, tak, tak, nazwijmy to tak. Jeszcze bym tutaj panów zaczepił o... Część tych rzeczy była już tutaj przez panów wspomniana, ale o ewidentne słabości tej książki, bo jesteśmy to państwu winni. Tak, tutaj pokazujemy jej monumentalny, pionierski charakter, ale no jedną z nich, rzecz dość oczywista, o czym mówił profesor tutaj, profesor Wnuk, że on po prostu był ślepy, bo miał pewnego rodzaju ideologiczne klapki na oczy, co wynikało z jego zaangażowania. Ale czy jeszcze gdzieś, nie wiem, czy może ta książka... No trudno jest stawiać zarzut, trudno stawiać zarzut anachronizmu książce napisanej synchronicznie, tak?
Wyprzedzająco anachroniczna, tak?
No, no można zawsze mówić, że książka była wyprzedzająco anachroniczna. Przedwcześnie anachroniczna, tak? Nie, oczywiście ogromną słabością jest niedocenianie ideologii, kultury jako autonomicznych czynników. Ta próba rozpaczliwego, racjonalistycznego odtłumaczenia antysemityzmu jako takiego no, opium dla ludu, prawda, żeby odwieść lud od naturalnej walki klas do nienaturalnej, absurdalnej walki ras. Neumann tak pisze, jakby tak naprawdę no, nikt się na to nie dał nabrać. No. No, było jednak trochę inaczej. Poza tym no, trzeba pamiętać, że Neumann był nie tylko autorem tej książki, był aktywistą, był bardzo ważną postacią w Norymberdze. I że nie udało mu się do końca doprowadzić do spełnienia tego, co postulował, czyli postawienia przed sądem wszystkich gangsterów. Jednak było, nie było, przemysłowcom w Norymberdze upiekło się dużo bardziej. Co więcej, bardzo szybko się okazało, że w związku ze zmianą sytuacji międzynarodowej w ogóle z tych 4D, które dokładnie odpowiadają 4 gangsterom z neumannowskiego opisu, trzeba będzie rezygnować, bo są sprawy ważniejsze. No i wreszcie książka ma tę fatalną wadę, że nie miała redaktora. Znaczy ja broń Boże nie myślę, że polskie wydanie nie miało redaktora, bo miało znakomitych, ale oryginalne wydanie nie miało redaktora. No, nikt nie powiedział, panie profesorze, to trzeba po ludzku powiedzieć. Nikt nie powiedział, że tu bez szkody dla sprawy 100 stron dałoby się wyrzucić w kilka dni. Być może nikt po prostu nie miał odwagi tego powiedzieć wielkiemu profesorowi, ale książka by zyskała na tym, gdyby takiego redaktora miała.
Przed chwilą tutaj prowadzącemu rzuciłem takie zdanie, a kto redaguje dokumenty wywiadu? Także, jak mówię, to była literatura użytkowa w momencie, w którym powstawała. Natomiast zarzuty, oprócz tej ślepoty pewnej, widzenia świata przez jednym okiem, moim zdaniem on, Neumann, nie doceniał ideologii i nie dostrzegał istotnych jej elementów. Wprowadzenie rasizmu do antysemityzmu jest za płytkie, to nie tłumaczy. Zupełnie prześlizguje się i ucieka od ideologii przestrzeni, prawda? Od tego wszystkiego, co było niesłychanie ważne, czyli przestrzeń życiowa, ziemia i krew jako to terytorium i ta gospodarka, która ma zapewnić byt narodowi walczącemu o przestrzeń życiową. I jeżeli weźmiemy ten element, właśnie przestrzeń życiowa plus rasizm, no to mamy już elementy ważne, organizujące, konstytuujące pewną ideologię. On tego nie chce dostrzegać. Natomiast znowu teraz podyskutuję, czy moim zdaniem, my inaczej rozumiemy cele Neumanna. Neumann przygotował Amerykanom pewien przepis, instrukcję przebudowy III Rzeszy. To rozwalić, to zmienić, to przesunąć. To nie była instrukcja pierykowki dusz. To była instrukcja zmiany instytucji. Przebudowy państwa totalitarnego, tak my to nazywamy, on używa słowa totalitarnego, ale w zupełnie innym rozumieniu niż my go zwykliśmy używać. Ale krótko mówiąc, tego co zbudowała, czy tego co rozwaliła Trzecia Rzesza w normalne państwo.
Taka pierestrojka, tak?
Instytucjonalna pierestrojka, którą potem jeszcze trzeba ustabilizować. I to zostało wprowadzone. Możemy oczywiście pewnie słusznie upominać, no, że nie skazano tych wszystkich gospodarczych szefów, że nie wiem, szef wywiadu na wschód został szefem wywiadu, zbudował wywiad niemiecki, tylko no, przepraszam, biorąc pod uwagę, kto był aktywnym członkiem partii nazistowskiej, gdybyśmy przeprowadzili dogłębną denazyfikację, nie byłoby kadr, na których można by było te przyszłe Niemcy oprzeć. I w tym sensie, jakby, jak przebudować państwo, żeby stało się państwem demokratycznym, no to on napisał, to ta jego instrukcja obsługi państwa, jak ją przebudować. To wyszło z tej pantery czy tygrysa czołgu, zrobiono całkiem dobry samochód typu, nie wiem, Mercedes czy BMW.
Volkswagen, bo nazwę wymyślił Adolf Hitler. To już tak powoli zmierzając do końca, bo jak rozumiem, Franz Neumann myśli instytucjami. To jest prawem, czyli prawo to jest to, co łączy, spina.
Trzeba przywrócić prawo instytucjom, żeby one zaczęły działać.
Czyli trzeba odbudować Reichstag, po prostu, państwo prawa. To ja jeszcze na koniec od siebie powiem, że moje doświadczenie tłumacza jest takie. Po pierwsze, takiej książki się nie da samemu zrobić. bo tak jak mówiłem, filozofią naszą jest tekstura, czyli łączenie różnych inicjatyw. Są tu na sali ludzie, którzy bardzo nam pomogli. Ja już mówiłem o Muzeum Waszyngtońskim, mówiłem o Naczelnej Radzie Adwokackiej, ale są ludzie, którzy pracowali przy tej książce. Beata Bińko, redaktorka, Maciej Przybyliński. Nie ma między nami Marianki Cielewskiej, bo ona mieszka w Krakowie, ale zrobiła moim zdaniem znakomity projekt graficzny. Dobraliśmy zdjęcie, żeby był polski akcent, z Narodowego Archiwum Cyfrowego. To są obchody trzylecia działalności NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie. Zdjęcie w kinie Urania, bo to nam specjalistka z Krakowa wyjaśniła. A ja powiem tylko jedno, że moim doświadczeniem przy tej książce, przy poprzedniej, przy Hilbergu, który był uczniem Neumanna, jego doktorantem i właściwie zrealizował koncepcję, teoretyczne koncepcje Neumanna opisując zagładę Żydów europejskich, myśląc właśnie instytucjami i myśląc tymi czterema kategoriami tych czterech gangów. Chociaż on nie mówił, że one napadły na państwo, tylko mówił, że to było całe zorganizowane społeczeństwo niemieckie, a to jest ogromna różnica. To moje doświadczenie jest takie, że najróżniejsi ludzie gratulują mi znajomości. Ja tłumaczyłem tę książkę z angielskiego, bo ona w tym została napisana, tak samo jak Hilberg. I gratulują mi się znajomości języka niemieckiego. Co jest szczególnie istotne przy tej książce, dlatego że, tak jak mówi tak profesor Wnuk, ta książka została zamówiona. Tak? Zamówiły ją, powiedzmy, służby amerykańskie. Więc oni sobie wszystko zanglicyzowali. Wszystkie instytucje, jakie tylko zostały, jakie istniały instytucje niemieckie, od, nie wiem, zrzeszeń przemysłu stalowego, wszystko ma nazwy angielskie, których te instytucje nie miały. Więc trzeba było sięgnąć o paradoksie przekładu tej książki na język niemiecki, który jest przekładem z języka angielskiego. Zrobił to profesor Gerd Schäfer, nieżyjący, z Uniwersytetu Hanowerskiego, który niejako z zagrobu pomagał mi, bo ja sięgałem do jego książki, żeby on mnie naprowadził, o jakich instytucjach mówi tenże nieszczęsny Franz Neumann, kiedy pisze o jakimś tam zrzeszeniu jakiegoś przemysłu niemieckiego. On nawet bodajże zanglicyzował Vereinigt Stahlwerke, co już jest naprawdę dużym wyczynem. Zanglicyzował też stopnie w SS, które bodaj nie miały nigdy porządnych odpowiedników angielskich. Zanim oddam głos państwu, widzę, że pan prezes Stefaniuk chciał coś powiedzieć. Nie wywołujemy pana do tablicy. Dobrze, oddajmy głos państwu, słuchamy. Profesor Wiatr.
Ja nie tylko tę książkę przeczytałem, ale nawet już zdążyłem ją zrecenzować, tylko że recenzja jeszcze się nie ukazała. Ale do kilku wątków tej bardzo ciekawej dyskusji chciałem nawiązać. Po pierwsze, Neumann, to troszkę w związku z tym, co pan profesor Wnuk mówił o tym stosunku Neumanna do narodu niemieckiego. W zakończeniu on wyraża przekonanie, że reżim hitlerowski zostanie obalony przez zryw ludu niemieckiego. Oczywiście trudno mieć do niego pretensje, że nie przewidział historii, ale to się dobrze budowuje w tę właśnie, o czym panowie mówili, tę koncepcję, jest wspaniały naród, który opanowali bandyci. Nie tylko, że nic takiego się nie stało, ale jest przecież uderzające, że naród niemiecki walczył nie u boku, pod wodzą Führera, nie tylko wtedy, kiedy szedł do zwycięstwa, co byłoby proste, tylko wtedy, kiedy stał w obliczu klęski. I to na przykład porównanie się nasuwa. 100 lat temu Rosja carska upada przy nieporównanie mniejszych niepowodzeniach niż te, które były udziałem Niemiec w 1944-1945 roku. To pierwszy wątek. Drugi, czy była ideologia? Moim zdaniem była. Co było trzonem tej ideologii? Idea wroga. Bo antysemityzm jest ważnym składnikiem, ale on jest składnikiem pewnej całościowej wizji, w której istotą jest relacja my, naród niemiecki i nasi wrogowie. Teraz, dlaczego antysemityzm w kraju, który był, czy wydawał się, wolny od antysemityzmu? Moim zdaniem sytuacja da się wytłumaczyć w ten sposób. Rzeczywiście, Żydzi niemieccy byli nieporównanie bardziej zasymilowani niż Żydzi polscy, czy w ogóle wschodnioeuropejscy. W zasadzie powinno to podcinać korzenie antysemityzmowi. Tak, ale po klęsce 18 roku zostaje wylansowana wizja noża w plecy. Ten nóż w plecy rzekomo zadają niemieccy Żydzi. I właśnie dlatego, że są zasymilowani, to wywołuje odruch szczególnie silny. Bo nie postrzegani jako obcy element, a tymczasem okazuje się w cudzysłowie, że zdradzili, prawda? Oczywiście cała ta wizja jest całkowicie nieprawdziwa. Ja nawiasem mówiąc, kiedyś dotarłem, znalazłem gdzieś taką publikację w 1933 roku. Związek Żydów Oficerów Rezerwy zwraca się listem do Führera, deklarując gotowość wspierania jego wysiłków. I to już jest po zdobyciu władzy. Czyli jak dalece Żydzi niemieccy nie tylko nie przewidywali, co ich czeka, ale nie czuli się jeszcze w tym momencie, nie czuli się wyalienowani. Jeszcze dwie uwagi. Jeżeli chodzi o to, dlaczego tam nie ma porównań do Związku Radzieckiego. Częściowo dlatego, że tak jak panowie mówili, Neumann był bardzo lewicowy, miał wyidealizowany obraz Związku Sowieckiego, to prawda, ale jest jeszcze inny element. Do tego przejdę okrężną drogą. W 1941 roku wydawca wraca się, próbuje wydać tą nieukończoną biografię Stalina pióra Trockiego. I żadne wydawnictwo amerykańskie mu nie wydaje, bo jest w kraju, gdzie nie ma cenzury. Po prostu. To nie był czas. Ta biografia się ukazała, ile pamiętam, w 1946 roku, to znaczy wtedy, kiedy już to tabu napisanie źle o Stalinie spadła. I ostatnia sprawa, wojsko. Otóż nie można mieć do Neumanna pretensji, bo on nie wiedział czegoś, co my wiemy z późniejszych źródeł. Mianowicie w 1948 roku Lidl-Hart opublikował książkę opartą na wywiadach, które prowadził z niemieckimi generałami wziętymi do niewoli. To się nazywa The German General Speak. Otóż najważniejsza, najciekawsza teza Lidl-Harta jest taka, że w 1938 roku, kiedy trwa ten kryzys wokół Czechosłowacji, w dowództwie niemieckim jest gotowy plan usunięcia Hitlera. Dlaczego do tego nie dochodzi? Bo nagle okazuje się, że ten kompletny ignorant miał rację, że Zachód się ugiął. Potem to już było, trudno się było przeciwstawić wodzowi, który idzie od zwycięstwa do zwycięstwa. Ale ostatecznie to wojsko próbuje usunąć Hitlera w 1944. To też wykracza, to jest czas, książka już jest opublikowana. Aneks był pisany w 1944 roku, to jest wszystko. Dzieje się o części. On nie wiedział, to co dotyczy 1938 roku, 1944 jest za późno. Natomiast jeżeli by to uwzględnić, to nasuwa się myśl, że to wojsko było może w najmniejszym stopniu zintegrowane z partią. Aha, może jeszcze jedna rzecz, taka lekko polemiczna. Mianowicie, Czy w Związku Radzieckim, tym w okresie stalinowskim, rzeczywiście władza znajdowała się w ręku partii? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to, co się działo przynajmniej od początku Wielkiej Czystki w 1934 roku do śmierci Stalina, czyli to jest mniej więcej prawie 20 lat, to jest opanowanie państwa i partii przez aparat policyjny, sterowany bezpośrednio przez wodza. Czegoś podobnego nie ma w Niemczech, między innymi dlatego, że Hitler nigdy nie musiał sobie poradzić ze starą gwardią partyjną. Czegoś takiego jak ci bolszewicy.
Poradził sobie w 1934.
No, nie, ale, tak, ale w Niemczech hitlerowskich nie było odpowiednika tego całego pokolenia tych Bucharinów, Zinowiewów, Kamieniewów i tak dalej.
Bo oni byli tym pokoleniem.
Ale tam po prostu ta cała partia powstaje przecież dopiero na początku lat 20. Jest ta ciekawa praca polskiego, z pochodzenia polskiego socjologa Teodora Abla, ucznia Danieckiego. Jedyna empiryczna praca socjologiczna oparta na pamiętnikach starych działaczy partyjnych, to znaczy tych, którzy wstąpili do NSDAP przed zdobyciem władzy. Ale kiedy oni wstępują do NSDAP? To są ludzie, którzy wstępują do tej partii gdzieś tam na początek lat 20. To są ci weterani. No to jak to porównać z weteranami, tymi rosyjskimi weteranami, którzy mają za sobą, zanim ich wymordowano, po 30 i 40 lat działalności partyjnej. Otóż już nie chcę tego dalej ciągnąć, ale wydaje mi się, że jedna z różnic wyraźnych to jest to, że w Niemczech partia stała jednak, oczywiście partia kierowana przez Führera, ale ta partia stała jednak na czele tego całego interesu. Ci gauleiterzy na przykład, to już potężna pozycja. Taki gauleiter był z ramienia Führera i partii, był władcą pewnego obszaru. Jest jeszcze mnóstwo innych spraw, jak zacząłem mówić, to się coraz nowe wątki nasuwają, ale myślę, że już zająłem dostatecznie dużo czasu.
Ja może tylko uzupełnię co do tych gauleiterów, że oni w pewnym momencie tutaj, Neumann opisuje ten proces w aneksie, że gauleiterzy, czyli administracja partyjna terenowa, staje się powoli, oni przejmują funkcję szefów administracji cywilnej, Reichsstatthalterów, czyli namiestników Rzeszy. Rafał, profesor Wnuk. A, może. Słuchamy dalej, proszę Państwa. Bardzo proszę.
Ja nie byłem na początku, być może to zostało wyjaśnione, więc zakładam, że to jest pierwsza teoretyczna praca, która się ukazała na temat systemu nazistowskiego. Jaka była baza źródłowa? Do czego on mógł... Być może to było powiedziane, ale jeśli można wyjaśnić.
No, rzeczywiście
on czerpał te wiadomości?
On czerpał wiadomości z materiałów ogólnodostępnych. Książka, prasa, rzeczy wydawane i druki własne w III Rzeszy. No i oczywiście dysponował olbrzymią wiedzą wynikającą z tego, że w tym państwie żył i ludzie, o których pisał, przynajmniej w części, to byli jego znajomi. Krótko mówiąc, ten jego aparat był dość dobrze rozbudowany. Ja w takim razie króciutko dwa wyjaśnienia, nie chcę... Zacznę od Związku Radzieckiego. Ostatnim etapem Wielkiej Czystki było wymordowanie jej organizacji. Wielka Czystka kończy się chyba rzezią 5000 czekistów, którzy, krótko mówiąc, Stalin kontroluje i partie, i służby, i służby są mieczem i tarczą partii, ale nie są erzacem partii. Także tutaj ja bym dyskutował, ale zostawmy to Hilberg się tym w ogóle, przepraszam, Neumann się tym w ogóle nie zajmuje. Hilberg wszedł mi dlatego do głowy, bo o tym liście oficerów żydowskich pisał właśnie Hilberg. Także pewnie stąd to skojarzenie. Neumann o tym nie pisze, ale wspólnota kombatancka wśród nazistów była równie mocna jak wspólnota kombatanctwa wśród komunistów. Tutaj ta legenda, szczególnie walk w Estonii, Litwie, Łotwie, tych jakby tego ostatniego etapu, no to był pewien mit bardzo żywy, o tym się mówiło, to ich tacy wyklęci, prawda, odtrąceni, zdradzeni, którzy po latach wracają i biorą sprawy własne ręce. Natomiast to, czego nie ma, znaczy jeszcze jeden zarzut w sumie. W tej książce nie ma Holokaustu. On go nie zauważa.
Nie tylko on. Nie ma też końca wojny, to znaczy Franz Neumann nie wie, kto zabił, tak? Ważne jest też to, że...
Kogo zabił?
Też. po prostu książka jest obrazem ustroju zatrzymanym w czasie i te wydania, które mamy, to są przedruki, to są wręcz reprinty, one nawet mają swego rodzaju, mają też, no można powiedzieć po prostu przykłady szaleństwa edytorskiego, bo nie ma ciągłej numeracji przypisów, tylko podorzucane, myśmy to ujednolicili, żeby państwa nie męczyć, ale na przykład są odnośniki wewnątrz tekstu, które są zaznaczane gwiazdkami, co jest fantastyczną zabawą na samym końcu już po złożeniu książki, ale bywa tak na przykład, że jakaś książka już została podana w przypisie, to nie jest tamże i bidem, nie wiem, zobacz, podane nazwisko, rok wydania, nie. Jest podany inny numer przypisu, czyli na przykład jak będzie 40, to może się pojawić 12, bo w 12 przypisie już jest ta książka podana. Kompletne szaleństwo. No, tak, i jeszcze jednego zabrakło. Zabrakło specjalnego redaktora od tabelek, bo Neumann, tak, jak bliźnięta bracia. W przypisach zdarzały się piętrowe chyba, Beato, tak, tabelki? Musieliśmy je wyciągnąć do tekstu, bo takiej praktyki w ogóle chyba na tej półkuli chyba nie ma i chyba w ogóle nigdzie nie ma. A on ma piętrowe tabelki?
Nie, ale ma takie przepisy.
A, to tak.
10 razy dłuższe od tekstu.
Dla mnie, jak dzisiaj tak się drapałem w głowę i zastanawiałem się, co tutaj państwu powiedzieć, zajrzałem. Cały czas pytanie, które mnie najbardziej nurtuje, a siedzę w tej tematyce już od dłuższego czasu. Jak to się dzieje, że normalni ludzie, urzędnicy wstają rano, nie wiem, jedzą śniadanie z dziećmi, odprowadzają bardziej niż odwożą dzieci do szkoły i potem idą realizować takie tego rodzaju cele polityczne, jak Narodowy Socjalizm czy jakieś inne. Hilberg łapał to w pewnym momencie, pisząc o tym, że kiedy już zostały podjęte decyzje, to już nie trzeba niczego wyjaśniać, nie trzeba wydawać poleceń, że jakby urzędnicy sami już, jakby sami z siebie wiedzą, że jest coś w rodzaju, no powiedzmy, ducha czasu, który im dyktuje, co należy zrobić. No ale tak jak mówiłem na początku, no było trzech wielkich, był Frenkel, był Neumann i był profesor Ryszka. I profesor Ryszka znalazł, to jest strona 186, czytając Karla Jaspersa, który mówił, że administracja pruska, czyli późniejsza nazistowska, właściwie przejęta przez nazistów, była polityczna i była ona, jak, i tu cytuję Jaspersa, jak maszyneria, ale ona urzeczywistnia się przez dobór i poglądy urzędników. Te poglądy tutaj szczególnie są istotne. Wydaje mi się, że ta koniunkcja poglądów z doborem jest no, niezwykle ważna i no, można się przestraszyć.
Wiemy już od Baumana, jak to się dzieje, prawda? Że najgorsze zbrodnie potem popełniają ludzie porządni, moralni, przekonani o tym, że świat bez jakiejś grupy, która trzeba obiektywnie przyznać, naprawdę przeszkadza, będzie lepszym miejscem. A jako człowiek moralny, ja przecież nie mogę uchylić od robienia tego, co jest konieczne, by świat stał się lepszym miejscem. Nie mogę tego zrzucić na cudze barki, więc robię. A te pytania, o których mówisz, no to jest taka bardzo charakterystyczna odpowiedź jednego z dowódców tego Komanda 101, o którym pisał Browning. Jak właśnie na procesie sędzia mu zadał to pytanie, no ale czy pan nie zdawał sobie pytania o to, czy można takie rzeczy robić, a on mówi, proszę Wysokiego Sądu, to nie jest pytanie na mój poziom zaszeregowania. To jest pytanie wyżej.
Proszę państwa, możemy jeszcze ze dwie godzinki posiedzieć, ale nie chcemy państwa dłużej zatrzymać. Jeżeli jeszcze macie jakieś państwo pytanie, to bardzo proszę. A, proszę bardzo.
Jednak nie mogę się powstrzymać z podniesieniem jednej kwestii. From w którym roku napisał Ucieczkę od wolności? 42? Nie, to było pisane w czasie. W 43, tak. Tu jest jakaś istota sprawy. To był rodzaj religijnego obłędu. To społeczeństwo oddało swoją wolność i chciało to zrobić. Ono się poddało z własnej woli swojemu przywódcy, prawie religijnemu. Charyzma, zwracam uwagę, jest pojęciem wywodzącym się z życia religijnego. Taki był stosunek do Adolfa Niemców i taki był stosunek Rosjan do, nie tylko Rosjan, do Stalina. Ta obecność metafizyki jest czymś niesłychanie istotnym. Nie da się zrozumieć ani Niemiec hitlerowskich, ani Rosji radzieckiej bez zrozumienia, czym jest władza spsychologizowana. To jest niezwykle istotne. To, że władza w ostatecznym rozrachunku to jest decyzja pojedynczego człowieka. W Niemczech opisano to, prawda? To były, to była konstytucja Niemiec. W Związku Radzieckim tego nie opisywano w ten sposób. Natomiast to były realia polityczne. Na czym to, skąd to wrażenie chaosu w państwie? Dlatego, że Führer może zrobić wszystko. On się nie kieruje prawem, bo prawem jest to, co on pomyśli i to, co on zadecyduje. To jest prawo. I żeby on rządził, to schodzi cała struktura do samego dna. Do dozorcy, blokowiska, domu. Każdy jest Führerem. Każdy może zadecydować o losie tych, którzy są w obrębie jego władzy. I to są fenomeny porównane, to co się działo i w Niemczech, i w Rosji, to jest porównywalne. I ten chaos, to jest taki chaos, jaki panuje w gangu. To znaczy, oni nie mają spisanych reguł, ale oni dokładnie wiedzą, co mają robić. To jest ta zadaniowość, o której profesor mówił. I tutaj byli niezwykle sprawni. To jest dosyć trudne, bo to należałoby głębiej zanalizować, prawda? Bo my postrzegamy państwo niemieckie właśnie super zorganizowanie. Tak dalej. Państwo było w rozkładzie. Pani Żanna w omówieniu Hilberga w ten sposób, że zagłada Żydów, te książki mają bardzo silny ze sobą związek, ja autorzy, zagłada Żydów postępowała w tempie zdecydowanie skutecznie i w tempie szybszym tam, gdzie ginęły jakiekolwiek instytucje państwowe. Dlatego w Holandii chyba trudniej było przeprowadzić pełną eksterminację, jak można było przeprowadzić w generalnym gubernatorstwie, prawda? Gdzie państwo zniknęło w ogóle, jego nie było. To takie wątki, które już nie pociągniemy, ale może przy innej okazji.
W Danii to już jest szczególny przypadek, o tym nie mówię, bo to jest szczególny.
Czyli musimy skończyć Führerem, proszę Państwa. Zacytuję, oddam głos autorowi. To jest rozdział Przywódca charyzmatyczny w państwie Führera, konstytucyjna funkcja Führera. Zgodnie z obecną ideologią narodowego socjalizmu Führer, Adolf Hitler jest ogniwem spajającym państwo, partię i naród. W etymologii języka niemieckiego, jak zmuszony był przyznać pewien filozof narodowo-socjalistyczny, August Emge, jakoś nieznany już, słowo Führer ma dość prozaiczne źródło. W Wehrmachcie nie ma Führerów, oprócz najniższych stopni, a jest to model, który z lubością przywołują teoretycy narodowego socjalizmu. Z kolei w bardzo nieheroicznych zawodach znajdziemy ich wielu. Motorniczy w tramwaju, Straßenbahnwagenführer, maszynista, Lokführer, pilot statku. Wszyscy są pospolicie nazywani Führer, choć dziś nie jest to już dozwolone. Tych Führerów jest po prostu bardzo dużo. Nie wiem, znajomi mi opowiadali, że pojechali na wycieczkę do Grecji jakimś niemieckim biurem podróży i przyszedł do nich bardzo elegancki pan w bardzo porządnie odprasowanym garniturze i powiedział, dzień dobry, ja jestem Gruppenführer. No bo on był kierownikiem tej grupy, tak? Więc to słowo, to znaczy, tak rozumiem tę myśl Hitlera. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie, za poświęcony czas i za uwagę. Dziękuję moim rozmówcom. I dziękuję przyjaciołom.